Bardzo się cieszę, że mogę być pośród Was. Dawno już nie byłem, ale tak Pan Bóg pobłogosławił, że mogłem przyjechać, przyjmijcie pozdrowienie ze zboru z Hajnówki.
Dziękuję bardzo.
Tak niezaplanowane nasze, można powiedzieć, drogi jakoś się połączyły z bratem Robertem. Przyjechał na Podlasie i tak wczoraj też taka decyzja pojawiło się, że Pan Bóg położył na serce być tutaj. I chwała Bogu, Pan Bóg dał tą łaskę i my razem z Wami jesteśmy. Nazywam się Władysław, ktoś mnie pamięta, może ktoś nie pamięta.
Głośniej.
Bym to mówił. Jestem już, można powiedzieć, 7 lat w Polsce. Mam żoną Polkę, ale jakoś tak rosyjski język ten w naszej rodzinie jest na tyle mocny i silny, że z dziećmi rozmawiamy wszystko w tym rosyjskim języku, także przepraszam. W moim polskim języku jest dużo, dużo pomyłek. Ale chwała Panu Bogu, że mam nadzieję, że to, co Pan Bóg daje, dam radę przekazać. Jest taki nas znany z Robertem, znamy jednego brata, Marcina. On kiedyś nawrócił się gdzieś tam w Galandii, Holandii czy gdzieś indziej, w takim zborze, gdzie w ogóle po francusku było nabożeństwo. On w ogóle niczego nie wiedział, nie rozumiał, co oni tam mówią, ale taka obecność Ducha Świętego jego tak dotknęła, że on był przestępcą, ale Bóg go tam dotknął, on uciekł z Polski, żeby nie trafić do więzienia, bo jemu tam chyba groziło dożywocia i bo za zabójstwo, ale Duch Święty go tam znalazł w obcym języku, nie wiedział, można tak powiedzieć, co się dzieje, a jeszcze w takim zborze, gdzie były gdzie różne tam ludzie były czarnoskóry, a on tak w ogóle był przeciwko temu, ale nie patrząc na te okoliczności, że to czarnoskórzy głoszą, modlą się, jego Duch Święty dotknął i on dał serce Panu. Chwała Bogu. Jeżeli jest obecność Ducha Świętego, to my od tego odczujemy. Gdzie by my nie byli, w jakim zborze, czasami tak jest w chrześcijańskim takim świecie, że w jakim byś kraju nie był. A jeżeli są tam wierzący i tam jest obecność Ducha Świętego, będziesz się radować, będziesz się cieszyć, znajdziesz wspólny język, znajdziesz o czym porozmawiać, znajdziesz o jakieś wspólne cechy, tematy, dlatego że Duch Święty łączy człowieka. Alleluja. Ja myślę, że Pan Bóg chce nas nakarmić dzisiaj, dać swoją łaskę. Ja jestem takim na wstępie, ale brat Robert jest więcej ode mnie powie i jestem troszkę bliskie od Was. Jeszcze Pan Bóg da, położę na serce, będą miał takie okoliczności, możliwości, przyjadę, ale chciałbym tak troszeczkę usłużyć w niektórych tematach. Mam nadzieję, że Pan Bóg chce dawać nam to jedzenie, właściwe jedzenie, które nam potrzebne na dzisiaj, na ten czas, na ten moment. Ja Wam powiem szczerze, że przeżyłam dużo różnych rzeczy za tych 7 lat w Polsce. Pan Bóg błogosławił moją rodzinę, mam już trójkę dzieci. Chwała Bogu, teraz ostatnio mnie się chłopczyk urodził, 5 miesięcy, Heniu nazwaliśmy. I Pan Bóg daje łaskę, błogosławia. Żyjemy, widzimy, że On się troszczy, że On nie zostawia nas, że On daje swoją łaskę, swój pokarm dla nas. I widzimy Jego rękę, która prowadzi nas, naszą rodzinę. I widzimy, że jak warto, jak ważne, żeby my budowali, żeby budowaliśmy te relacje z Bogiem. Dlatego, że On jest naszym Bogiem. On nas kiedyś powołał z tego możliwe błota, z tej ciemności, z tych różnych zakamarków, w których może być byliśmy, nie wiedzieliśmy jak żyć, jak postępować, ale Bóg dał łaskę i my przyszliśmy w tą światłość. I ta światłość nas, ona, ta światłość jest Jezus Chrystus, która weszła w nasze życie i daje nam pewność, że jeżeli my razem z Nim, to co by się nie wydarzyło w naszym życiu, fale, różne, może być trzęsienie, jeżeli my będziemy na tym twardym fundamencie Jego Słowa, to nasz budynek będzie mocny. Żadne okoliczności, żadne sytuacje naszą wiarę nie potąpią. Chwała niech będzie Bogu. Panu Bogu się podoba, kiedy ludzie się zgromadzają. Ja widzę was i ja nie znam, ile tam ludzi chodzi u was na niedzielne zgromadzenie, ale widzę tak dużo ludzi. Chwała Bogu, jesteście zborem, który czuwa, który się modli. Chwała Bogu. Dlatego, że Bóg szuka tych ludzi, którzy będą na tym miejscu, w tej miejscowości, w Polsce, szukać Jego oblicza. Ja wiem, że Bóg, On przygotowuje dla nas pokarm. Jednego razu przed Abrahamem stanął człowiek, to był król, to był Melchisedek. I on przyniósł dla Abrahama chleb i wino. Kiedyś Abraham poszedł uratować swego krewnego Lota. Lot wpadł w problemy, ale Bóg nie zostawił, przez Abrahama uratował. I po tym zwycięstwu przed Abrahamem stały dwie osoby, Melchisedek, król Salemu i król Sodomy. I te dwie osoby, bardzo takie różne, oni się różnili się. Jeden przyszedł z prośbą, powiedział, że daj mi ludzi, a drugi przyszedł i przyniósł chleb i wino. Bóg dla nas dzisiaj coś daje. Daje swój chleb, daje swoje wino. Chleb to jest Pismo Święte, to jest ta nauka, która jest w Biblii zapisana. To jest to, co Bóg czytamy, co bierzemy do siebie, przez co usłyszeliśmy te słowo, przez co nawracamy się, przez co wiemy, jak nam postępować, jak nam wyglądać. A wino to jest moc Ducha Świętego. Chwała niech będzie Bogu. Kiedy my mamy Ducha Świętego, mamy te relacje z Bogiem, wtedy jesteśmy mocni i możemy przejść wszystko, co Bóg daje nam, co On chce zrobić w naszym życiu. Dlatego, że wszystkie wypróbowania, które On, Bóg nam daje, nie są po to, żeby nas potępić, nie są po to, żeby nas zmęczyć, a na odwrót wzmocnić, zahartować, żeby mogliśmy iść twardo z Jezusem. I na tej drodze jest jeden warunek, relacja z Bogiem. I dzisiaj ja chciałbym troszeczkę w tym temacie zostawić pewne myśli, że relacja z Bogiem jest tak ważna i tak potrzebna. Życie jest różne. Czasami pęd tego życia nas może być taki mocny, że tak pędzimy czasami praca, dom, dzieci, nawet nasza służba i w tym wszystkim zapominamy o tym, że jak ważne mieć tą relację z Bogiem, ale są ci, którzy o tym głoszą, są ci pastorzy, którzy o tym mówią i już nie chciałbym tego przykładu opowiadać, ale są czasami była taka sytuacja, kiedy człowiek trochę przysypia, zasypia i jest ten, który go budzi. I wiecie, i znacie, jeżeli my nastawiamy budzik, nam trzeba do pracy na jakąś godzinę i on dzwoni, nam niewygodnie, nam czasami się nie chce. Rozumiemy, że nasze ciało chce pospać, troszeczkę jeszcze oczy zamknąć, ale on budzi i budzi i budzi i musimy coś zrobić, albo wyłączyć, albo cierpieć dalej i nie zwracać na niego uwagi. Czasami Bóg postawia w swoim kościele tych pastorów, postawia kaznodziejów, tych ludzi, którzy my spotykamy, przez kogo On przemawia do nas, żeby zbudzić nas, przebudzić nas z tego stanu, w którym może być trafiliśmy albo jesteśmy, dlatego że nam potrzebna, jak chrześcijanom ostatniego czasu, którzy mieszkają blisko przed przyjściem Jezusa Chrystusa, nam trzeba czuwać. I tak, ja czytam niektóre miejsca Pisma Świętego, jedną historię porozmyślamy i będziemy się modlić. Pierwszy werset, który chciałbym przeczytać, Księga Kaznodzieje Salomona, 9 rozdział, 8 werset. Noś zawsze białe szaty i na twojej głowie niech nigdy nie zabraknie olejku. Drugie miejsce, które chciałbym przeczytać, objawienie świętego Jana. To jest trzeci rozdział, 11 werset, druga, można powiedzieć, część tego wersetu. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. I sięgniemy do pewnej historii opisanej w drugiej Księgi Królewskiej, czwarty rozdział. To jest historia o cudu zatytułowana Cuda Elizeusza. Ja chciałbym niektóre wersety zacytować, tak biegle. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana, lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu, a ona na to: nic nie ma, twoja służebnica, w całym swoim domu oprócz banki oliwy. Do tego miejsca znana bardzo historia. I ten był, to był nie taki nieprosty, niełatwy, nielekki czas dla ludzi, którzy mieszkali wtedy w narodzie izraelskim. Nie był to lekki albo łatwy czas dla samego proroka Elizeusza. My znamy, że ten człowiek, który poszedł za Bogiem, kiedyś jemu życie się powodziło, miał fajne życie, był, można powiedzieć, bogatym człowiekiem, miał rolę, uprawiał tę rolę, miał te woły, które ciągnęli ten pług, orali, i wydawało się, że w tych czasach, jak my czytamy, patrząc na tą żonę, na tą kobietę, widzimy, że była nędza. Nędza taka w narodzie izraelskim. Nie było, może być, tak wiele dostatku, chleba. Ciężko trzeba było pracować. Ale ten człowiek miał nie tylko jedną parę, a miał 9, tak? To świadczyło o tym, że był zamożnym człowiekiem, bogatym człowiekiem. Ale ja tak sobie myślę, w sercu ten człowiek coś myślał, coś rozmyślał, coś nosił w środku, coś nie dawało mu pokoju, spokoju. O czymś on marzył, możliwie, że miał dostatek materialny, wszystko mu się w życiu układało, połodziło się. Możliwie ja już miał ubezpieczenie takie, że do końca swego życia, może być, tyle było chlebu w jego spichlerzach, może być jego ojca, bogatej rodziny, tego nie wiemy, ale człowiek pracowity. Miał coś, ale jednego jemu coś brakowało. I to, co brakowało, znał tylko Bóg. I kiedy Eliasz był na górze, miał spotkanie z Bogiem, to sam Bóg powiedział: weź ten róg, weź oliwę i pójdź do miejscowości, znajdź tego Elizeusza i namaść jego w proroka zamiast siebie. Bracia i siostry, ten człowiek, a które może być otoczenie, jego nie widziało, jego ojciec nawet może być nie myślał, że coś z niego będzie, że on o czymś myśli, ale Bóg wiedział, że w narodzie izraelskim jest ten, który chce i czegoś pragnie. Drodzy, jeżeli my będziemy pragnąć tych relacji z Bogiem, może być nasze rodziny, w rodzinie nie będziesz, to jest takim, może być bardzo zauważalnym, może być gdzieś głębiej w sercu, będziemy pragnąć: Boże, ja chcę, żeby w moim życiu coś się zmieniło. Ja chcę, żeby moja rodzina się zmieniła. Ja chcę, żeby relacje z moimi dziećmi zmieniło. Panie Boże, weź w moje życie. Panie, przyjdź, zmień sytuację. Może być, ja chcę, żeby z sąsiadami relacje poprawili się. Może być, ja chcę, żeby coś w moim życiu się zmieniło, ale nie wiem, nie rozumiem jak, ale proszę Ciebie, proszę nie tak prosto z doskoku na niedzielne zgromadzenie przyjdę i mi pastor coś powie, fajne ukazanie. Ja się tak zapalę się, na chwilę poproszę, a później zapomnę, bo wtrafię w tą marność, w te swoje codzienności. Nie, ale na odwrót, w tych codziennościach szukam oblicze Boga, w pracy szukam, gdzieś jeszcze szukam, zamykam się, gdzieś jeszcze, żeby coś tylko zrobić dla Pana Boga. Ja pamiętam, jak jeden brat taki na Ukrainie, wtedy jeszcze 90-te lata, jak pojawiła się możliwość gdzieś pojechać na zarobki, pojechał na zarobki, młody człowiek, zarobił pieniądze, kupił sobie taki samochód fajny i żeby i tak pokazać się, żeby takie fajne życie spędzać. Ale jego młodzież poprosiła, słuchaj, mamy jakieś tam motory, jakieś tam takie rzeczy, ale daleko nie pojedziemy na tym. Weź swoje auto, zawieź nas, posłuż dla nas. Pojedziemy do jednego zboru, tam misjonarze, tam się trudzą, pojechaliśmy. On jakoś się zgodził i pojechał tam, pojechał, zawiózł ich i na tym, w tym zborze, w tym jakby, w tym wyjaździe, jak on pojechał tam, jego Bóg dotknął, on nie miał jakichś planów na swoje życie, myślał, że materialne rzeczy jakoś budować, coś w swoim sercu, jakoś tak dla siebie trochę pożyć, młody człowiek, ale Bóg jego dotknął. I on zdecydował, on się nawrócił i zdecydował tam pozostać. I dzwoni do swego taty i mówi, tata, ja chcę tam pozostać, pozwól mi pozostać tam, na tej misji, ja chcę służyć dla Pana Boga, ewangelizować. A tata mówi, to ty żeś Biblii nie czytasz, nigdy nie widziałem ciebie pragnącego, nigdy nie widziałem, żeby chęć do śpiewu, nigdy nie widziałem ciebie chęci do zgromadzeń, a ty chcesz służyć, misjonarzem być. On mówi, tato, ja chociaż nie umiem tego robić, ale Duch Święty mnie dotknął, tato, ja chcę zostać, ja chcę chociaż skarpety myć tym misjonarzem. Jak kiedy ojciec usłyszał, to powiedział, synu, synku, u ciebie wszystko wyjdzie, u ciebie wszystko dasz radę zrobić, ty dasz radę, synku, zostałeś, ja cię błogosławię, aleluja. Bracie, siostry, jeżeli jest ta chęć, jeżeli jest coś takiego małego, co jak ta iskra w sercu, to z tej iskry, kiedy powiew jest Ducha Świętego, Bóg może wzburzyć ten ogień, który zapłoni w sercu człowieka. I człowiek zacznie, który może być spał, który był umarły, nagle w młodym wieku, czy w takim podeszłym wieku, może zapalić się do Chrystusa. Halleluja! Jaki cudowny jest nasz Bóg, drodzy nasi, bracia i siostry, kochany Bóg, Jego łaska. On znalazł nas, kiedy byliśmy tam daleko od Niego, ale On przyszedł ze swoim chlebem, nakarmił i możliwie nie szukaliśmy tak za bardzo. Może być nasi rodzice spędzali czas w modlitwie za nas, za swoje dzieci, ale Bóg się dotknął przez moich rodziców, przez modlitwę moich dziadków, ja myślę, że Bóg dotknął się mojego serca, aleluja, i On prowadzi, i On nas kocha, taka ta relacja z Nim. Jeżeli On wszystko zrobił dla nas, ukrzyżował, pozwolił swemu Synu pójść na tą ziemię i na tej ziemi Syn Boży, Jezus Chrystus, był na tym krzyżu przybity tymi gwoździami i te gwoździe trzymali. I każdy ten gwoźdź, który był wbity w ręce Jezusa Chrystusa, to był twój i mój grzech. I kiedy Jezus Chrystus wisiał, On mógł spokojnie o ten gwóźdź wyjąć, On mógłby zejść, ale i On dobrowolnie poszedł, wiedział, że taki Władek potrzebuje zbawienia. Ktoś musi umrzeć za Niego, ktoś musi pójść i zrobić to, co tą karę ponieść, na którą On zasługuje. I Jezus Chrystus przyjął za ciebie i za mnie to, co powinniśmy dostać. Jak chodzimy nawet za Chrystusem w życiu naszym, spotykają się takie sytuacje, trafiamy w takiej sytuacji, czasami widzimy siebie jakby tak w tym zwierciadle i widzimy, że nie jesteśmy w dobrym stanie. I widzimy, że czasami trafiamy w takie sytuacje, że widzimy swój stan i czasami możemy stwierdzić, o, sąd zasłużyłem, niedobrze zrobiłem, takiemu jak ja, czasami nie miejsce w kościele, czasami nie miejsce nawet by w ludu Bożym, ale dzięki Jego łasce, drodzy, takich niedoskonałych, możliwie z takimi problemami, wiecie, charakter nasz czasami pokazuje, jaki on jest,
ale takiego jak Ty, takiego jak ja, lubi Jezus, aleluja. Niech ta łaska dzisiaj dotyka się naszych serc, mego serca, dlatego że jestem czasami w takim stanie, moje serce czasami było kamień, to serce potrzebuje tej łaski, tej wilgoci, tego deszczu Bożego błogosławieństwa, żeby zmiękczyć moje serce, żeby to miękkie serce mogło rodzić te dobre relacje z mojej żoną, z moimi dziećmi, z sąsiadami, ze zborownikami, z tymi wszystkimi, którzy mnie otaczają, bracia i siostry. Ja tego potrzebuję, Boże łaski. Jeżeli On Ciebie mnie znalazł, to halleluja, wielki jest Ty, potężny nasz Bóg. Ja przypominam też jedno świadectwo, jak jeden brat opowiadał, kiedyś był takim człowiekiem, który pił i doszedł już do takiego dna, do takiego końca, że już dalej już tylko można było pokończyć życie z samobójstwem. Już nikt nie chciał z nim rozmawiać, to było na wsi, cała wieś już machała na niego ręką, już nic z ciebie nie będzie. I on wiedział, że może już pokończyć życie z samobójstwem, ale wiedział, że na tej wsi był zbór ewangeliczny. I on tak sobie myśli, to jeszcze chyba przed wojną było, myśli tak, no i wtedy sztundami się nazywało było tych wierzących, mówi, pójdę do tych sztund, jeżeli już tam mi nic nie pomoże, to już naprawdę koniec. I te sztundy wierzący, tak jak ich nazywano, oni się zbierali w takim domu, taki dom, w którym była mieszkalna część, ale był podzielony na dwie części. W jednej części domu to był zbór, jakby miejsce oddzielone na zgromadzenia, a druga część mieszkalna, jakaś tam firanka, czy co było, to, czy jakieś tam drzwi, czy ściana była, ale dom był podzielony na dwie części. I on poszedł do tego domu i zaszedł w tą część, gdzie była mieszkalna część, ale usłyszał, że tam się modlił, coś opowiadał, i on stał tam w tej części i jego nikt nie widział. I w tym momencie kaznodzieja, który usługiwał, nagle Duch Święty jego poprowadza w dziwny sposób, mówiąc kazanie, nagle się zatrzymuje i mówi tak od siebie, ale nikt nie wiedział, co on mówi, dlatego że to było przez niego Duchem Świętym mówiono. I takie słowo Jan, i on się nazywał Iwan. Iwan, ciebie kocha Pan Bóg. Wszyscy tak, to niedużo było ludzi zgromadzonych, patrzył na lewo, na prawo. No nie masz pośród nas Iwanów żadnych. Nie ma. I nagle drugi raz ten kaznodzieja mówi, Iwan, Jezus Chrystus ciebie kocha. On na ciebie czeka. Ten dalej, no nie mam. Tam dziecko leżało, takie malutkie jeszcze. Też miało na imię Iwan, ale pomyśleli, że może do niego już Bóg się zwraca. Nie. I nagle on otwiera tą firankę czy drzwi i przychodzi na środek i mówi, to do mnie to słowo było. Nikt nie wiedział, ten kaznodzieja nie wiedział, kto stał za tymi drzwiami, ale Duch Święty wiedział, w drodze zgromadzenie. Możliwe my nie wiedzieliśmy, co stanie z naszym życiem, ale po Jego miłości Bóg nas powołał i zgromadził na tym zgromadzeniu. Chwała niech będzie Jemu. On nas kocha, Jego to wielka miłość. I to, co kiedyś my przeżyliśmy, tą relację z Nim, tą pierwszą miłość, Bóg chce, żebyśmy zachowali do samego końca. Aleluja. Amen. Drodzy, ja chciałbym zrobić na to uwagę i wracając do tego proroka, który też był tam w tym w swojej pracy, ale pragnął Boga i Bóg zobaczył jego pragnienie i dał odpowiedź. Przyszedł prorok i rzucił na niego swój płaszcz, nic nie mówiąc, ale już ten człowiek coś wiedział, że to nie jest coś takiego innego, że coś nie jest niezwykłego. Chyba Bóg mnie woła, on poszedł za Bogiem, wszystko sprzedał, można powiedzieć, spalił wszystkie mosty do tyłu, żeby już nie cofać się, i poszedł za prorokiem, zaczął go przysługiwać. Ja już pamiętając wiele rzeczy, ale jakie życie później było Elizeusza, kiedy chcieli, prognuli coś tam pobudować, my czytamy, to poprosili, nawet siekieru pożyczyli od kogoś. Kiedy był ciężki czas, to poszedł ktoś jeden z tych uczniów, czcicieli tego Boga, poszedł poszukać jakichś owoców. Dlaczego? Bo było nędza, było trudne życie. I takie pytanie, dlaczego Elizeusz, mogłeś prowadzić dobre życie, kręcić biznesy, może być prorokiem, ale coś dalej robić w tym kierunku, ale nie. Czemu on wybrał dla siebie coś innego, inne życie? I my widzimy, on zaczął pragnąć, kiedy przyszedł ten człowiek bogaty, Naaman, przyszedł i Bóg uzdrowił i chciał pobłogosławić tego proroka. Dałby tyle złota, dałby tyle wszystkiego, ale Elizeusz mówi nie. Ja tego nie przyjmę. Gehazi, sługa, który był w tym momencie, pokusił się na to, poszedł za tym wszystkim i widzimy, to nie służyło dla niego, nie było dla niego błogosławieństwem i dostał nie błogosławieństwo, a przekleństwo. I ten człowiek, Elizeusz, znając to wszystko, czemuś on swoje pragnienie, swoją wizję, wszystko co miał, on oddał dla Pana Boga i stał na taką pozycję, że nie ja będę teraz, a Bóg będzie o mnie się troszczyć. Ja nie chcę zależeć ni od czego, od swoich możliwości, od swego stanu, od swego od swoich jakichś możliwości. Ja będę tak, jak mnie prowadzi Duch Święty. Jego Duch tak poprowadził i on tak poszedł. I ja myślę, dzięki temu, że on tak się poddał na pracę Ducha Świętego, miał taką relację z Bogiem, miał coś ważnego w swoim życiu, to dało możliwość, że on uwidział te cuda w swoim życiu. Drodzy, kiedy my będziemy ufać Panu Bogu, kiedy my staniemy twardo na ten fundament Jego Słowa, wtedy zaczniemy widzieć, jak on będzie wykonywać swoją pracę w naszym życiu, jak on będzie zmieniać nasze serce, układać naszą drogę i będzie błogosławić. A jeszcze więcej, on będzie dawać swoje odpowiedzi. My będziemy widzieć to, co on robi. Jego uzdrowienie będą w naszym życiu. Jego przyjście będzie, jego obecność będzie, my będziemy czuć tą relację. I tu nagle przychodzi do Elizeusza ta kobieta przyszedł taka sytuacja, mąż umarł, dzieci mogą stać niewolnikami, coś się stało, życie nie było bogate, nie było takie życie dobre, łatwe i zadłużyło się możliwie i problem powstał. Za niedługo wszystko, co miała, straciła, ale najgorzej, możliwe, że i straci jeszcze swoich dzieci. I przychodzi do proroka, a prorok pyta, a co masz w domu? Przed tym żona mówi, że mój mąż był czcicielem, należał do Boga. On był tym, który szukał też Bożego oblicza. I nie wiemy czasami czemu w takich sytuacjach, w takich rodzinach, w takich możliwe tam, gdzie szukają Boga, wydarzają się pewne rzeczy, trudności, pewne sytuacje niezrozumiałe, takie na pierwszy rzut oka, takie doświadczenie, wypróbowanie. Czasami myślimy, po co, Panie Boże, dlaczego tak ciężko? Ale Bóg dopuszcza, ale nigdy nie zostawia bez odpowiedzi, bez swego prowadzenia. I Elizeusz mówi, powiedz mi, co jest? A ona mówi, nic nie ma w Twojej służebnicy, oprócz banki z oliwą. I myślimy, no ależ masz dom, ależ w domu możliwe jakieś meble masz, krzesła masz, no jakieś może zapasy masz, ale mówi, niczego nie mam, oprócz jednego banki z oliwy. I ta oliwa gdzieś była ostatnia, możliwie została gdzieś na jakim miejscu, możliwie na jakiejś półce leżała ten słoik. I takie myśli przychodzą, czemu ta oliwa? Ja słyszałem, jak jeden brat opowiadał, jego ojciec za czasów wojny wszystko miał na swoim strychu miał takie pudełko z solą. Na wszelki wypadek, to był taki strategiczny zapas, coś takiego ważnego, co zawsze miał być, jeżeli on brał stąd troszeczkę soli, to zawsze się starał uzupełnić i on to trzymał jak skarb jakiś. On wiedział, że w czasy wojny, przy pierwszej wojnie światowej, to było jak na wagę złota ta sól. Za nią można było coś wymienić. I widzimy, że ta kobieta coś zachowała w swoim domu. Coś, tą bankę z oliwą, możliwe ostatnia rzecz, która została. Ale widzimy, jaka jest wartość tego wszystkiego.
Ja sobie czasami myślę, czemu ta bańka oliwy, czemu ona tak jej dostatnio go trzymała, a nie zużyła na smażenie placków czy jeszcze czegoś. I ja myślę, że nieraz ta kobieta widziała, jak jej mąż, który był czcicielem Boga, mąż, który był tam i widział cuda, uzdrowienie. Może być nieraz mąż sięgał po tą bańkę. Czasami może być nieraz w domu była ciężka sytuacja, brakowało jedzenia, ale ten człowiek sięgał po tą bańkę, po tą oliwę. Możliwe, że w domu czasami były jakieś choroby. Możliwe on sięgał po tą bańkę, po tą oliwę i namaszczał swoich dzieci, które chorowały. Może być, on widział, że coś jest nie tak w domu, jakieś sytuacje, i on sięgał. Jeżeli tak weźmiemy, kto w podobieństwie, to jest ta olejwa, to jest Duch Święty, drodzy. Jeżeli my będziemy cenić tymi relacjami, to Duch Święty, to Bóg sam będzie się przyznawać do nas. Jeżeli my, dla nas coś ważnego w domu będzie i to będzie nie gdzieś tam schowane pod rydwa, pod kanapą, gdzieś pod czymś, a jeżeli będzie to na widocznym miejscu, w naszym domie, ta relacja z Panem Bogiem, to drogi brat, siostro, będą przychodzić odpowiedzi dla ciebie i dla mnie. Czasami my najlepsze na to miejsce, które jest zauważalne, stawimy coś innego. Czasami wchodzisz do kogoś do domu i widzisz tam na ścianach wiszą wersety z Słowa Bożego. Widzimy czasami jakieś zdjęcia, jakieś obrazki, a czasami widzimy, jak zachodzisz do kogoś, a tam telewizor na całą ścianę i widzimy, co dla człowieka jest czymś warto, co jest wartościowe, to, co człowiek chce, to postawić przed swoimi oczami. I Dawid mówi, nie postawię rzeczy niepotrzebnej przed swoimi oczami, ale to, co nam dla nas najważniejsze, my stawimy i widzimy czasami ktoś Biblię, wersety tam stawi, jeszcze coś ważnego tam, jakieś rzeczy powiesi, to, co napomina, to, co prowadzi do Boga, co jest związanym z Bogiem. Jeżeli my w swoim życiu na pierwsze miejsce, na tą półeczkę, na to, co ważne, na to, co stawimy coś innego, to Duch jest Boży zasmucony. Czasami człowiek położy tam jakoś, może być troszeczkę, jak to powiedzieć, z taką stopkę pieniążków i na tym polega i wie, że jeżeli on ma jakiś zgromadzony na swoim koncie jakiś rachunek, on może na tym polegać, to pomoże mu w starości, to pomoże mu załatwić jakieś sprawy do lekarza, jeżeli nawet nie na NFZ, to na prywatnego lekarza wystarczy i człowiek na czymś polega. Ktoś na jakichś więziach, na jakichś znajomościach polega i na tej płaczce kładzie znajomości i mówi, u mnie jest ten, ja znam tego, ja znam sędzie, ja znam prawników, ja znam burmistrza i on mnie pomoże. Drodzy, dawajcie zbadamy swoje serce, zobaczymy, co my kładziemy na pierwsze miejsce. Co, na gdzie ta półeczka, jeżeli jest ona w naszym sercu, co na tej półeczce leży, ale w tej wdowy, w tej kobiety, tam było niczego oprócz tej łaski Boga, oprócz tej oliwy, oprócz tych relacji, tam niczego nie było. Ona, jak jej mąż, polegała na Pana Boga, ona widziała, jak jej mąż służy, jak ten olej przynosił uzdrowienie, jak przez to Bóg się objawił w ich życiu i ona powiedziała, że oprócz tego ja niczego nie mam. I to, co ona mogła, ona przyniosła przed Bożym obliczem i wtedy prorok widzi, jeżeli ty ufasz na Panu Bogu, jeżeli ty twierdzisz, że Bóg jest twoją ostoją, jeżeli ty stajesz twarda na fundament, na skałę, na tą skałę, którą jest Jezus Chrystus, jeżeli ty deklarujesz, że dla mnie jest najważniejsze relacje z Panem Bogiem, to wtedy mówię ci, jest odpowiedź dla ciebie, że Bóg da dla ciebie błogosławieństwo. On mówi do niej, zbieraj naczynia, pójdź do domu, nalewaj i uwidzisz cuda. I ona poszła i tak zrobiła, ale jeżeli tej bańki oliwy nie było w jej domu, to tego cuda by nie wydarzyło. Drodzy, ja już chciałbym nas poprowadzić do tej modlitwy. Ja bym chciał, żeby ta oliwa, ona zawsze była w naszym sercu, w naszym życiu. Jak my przeczytaliśmy, niech
ночь завше бяло шати, а на твоїй голові нех нігде не забракне олейку, нех те релації з Паном Богом бендо в нашим життю, бендо завше завважальне, нех наше перше місце, яке маємо в серцю, нех займе не пеньонжки, не якісь інні речі, хобі, якісь ще марнощ, а нех Дух Святий бенде на першому місці в нашим життю, нех те релації з Богом бенде на першому місці в нашим життю, щоб як було повідомлено і прочитали ми, тримай цумаш, аби нікт не взяв корони твоєї. Є час, коли той злий приходить, який приходить, щоб витрацати, зажинати, щоб красть. Той злий приходить, і Бог мовить, тримай, що маєш. Якщо ти маєш того олейку ще трошечки, якщо ти в своєму житті віддялось і споткалось з Паном Богом, мялось то прожиття, мялось то досвідчення, мялось щось, що могло і дає тобі те релації з Богом, ти чуєш, що вони са, що те релації з Богом, вони бажі поглумбяючи, то тримай, що маєш. А якщо ти його не маєш, дорогий брат, дорога сестра, я захенцем тебе дійсно пошукати того. Нех Пан Бог поблагослови тебе мені, щоб могли ми того пошукати, тих релацій. Бог он нігде не зостави. Ті релації вічі дійсно набиваю в тій коможі модлітевній. Єлизеуш мові, пуйч, замкни за собою дві, щоб нік тебе не пришкадзав, нік тебе не розпрашав, щоб нік навіть того не віджав, як Бог бенде робить цуда в твоїй життю. Хочеш видіти свою цуда в своєму житті, хочеш видіти збавлених свої дітей, хочеш видіти, як Бог тебе підносить, як Бог дає тобі служби, хочеш видіти, як твоя служба розсяг повшехня, хочеш видіти цуда в своєму житті, хочеш видіти, як Пан Бог дає твою ласку в твоє життя, то іч до комори модлітевної і будуй релації з Паном Богом. Кощу нас Бог поволов до тієї релації з Ним. Кощу призначений. Єзус Христос умер тільки лише для того, щоб знали собі ту невесту, яку буде кохати, та невеста, яка буде шукати його обличчя, та невеста, яка буде тільки мислити на першому місці, буде тільки Бог та релація з Ним, молитва і шукання Бога, арманес комене глайдер, алілуя, хочу, і до тієї релації Бог дійсно тебе мене провадить, як чами вже ми в тій молитві крутко пошукали ми його обличчя, щоб ми могли ми збадати своє серце, ніх Дух збада, чи маєш ту релацію з Богом, чи маєш ту оліви в своєму дому. Єжелі її нема, то час поправить. Єжелі нема тим банки, на тим відним місцю в твоєму домі, путь дійщай. Для того, що дійщий Бог отвіра ту садавку і хоче вилич ту оліву на ту місцю. Веч на ту місцю оліви і зачерпні на своєго серця і однісь до своєго дому. Повуш там і оповідь своїм дітям. Є в Бога, в Єзусі Христусі є тільки збавлення. Ніх твоє слово бенду з моту, для того, що Дух Святий бенду тебе провадить, дорогий брат, дорога сестра, і Бог бенде будувати то, і бендеш відбудовувати ту релацію з Богом, та релація бенде зараз бардій, ще змацять, алілуя. Я хочу вас запросити до тієї молитви, станемо на наші ноги, і бендемо шукати Його обличчя, станемо на наші ноги, і бендемо шукати того, що Пан Бог хоче нам дати, а Он хоче нам дати то ласки своє, Он хоче нам дати то ліби, Он видит наше серце, Он видит наші мислі, Он видит все, что...